Śniadanie w Radio Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Suleciński. Dzisiaj trzech posłów z Pomorza. Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
I Grzegorz Furgo, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam.
No i ci, którzy nie byli w Sejmie, dużo stracili, czyli ja i Marek Formela, SLD.
Też nie byłem w Sejmie, dzień dobry.
Tak, tam się dziś, działo się w tym tygodniu rzeczywiście bardzo dużo, ale już mówiąc całkiem serio, no to zaczęło się od exposé, bo to było ten najważniejszy punkt programu. Nikt nie przewidywał, że będzie się działo znacznie więcej. Jak przyjęliście exposé? Że będą dwa. Nie, no to zobaczymy. No nie, chyba nie były dwa. Jak to było, panie Andrzeju?
Czy
to...
Nie, no to mógłby nam coś powiedzieć.
Ja rozumiem rozgoryczenie Platformy Obywatelskiej, że już po tych wyborach nie rządzi. Co może po pośle Borowczaku jeszcze tak nie widać, ale po liderach Platformy Obywatelskiej smutno przechadzających się po korytarzach w bardzo złych nastrojach to rzeczywiście widać.
A dziennikarze już przestali ich zaczepiać? Jest jakaś taka atmosfera właśnie...
Tak, no jest rzeczywiście, nawet chyba była premier tego doświadcza, bo zawsze była przygotowana, że jak wychodzi z sali, to setki czy dziesiątki kamer, a teraz już jest taki zwykły spacer korytarzami sejmowymi, ale to nie jest najbardziej istotne. Dlatego, że rzeczywiście exposé to był bardzo ważny moment w tym tygodniu, kiedy nasi wyborcy, ale także wszyscy ci, którzy nie głosowali na nas, dostali potwierdzenie, że obietnice wyborcze nie były tylko i wyłącznie zwykłymi obietnicami, tylko że będziemy tego dotrzymywać i w bardzo konkretny, rzeczowy sposób nowa pani premier Beata Szydło potwierdziła, że wszystkie te rzeczy, które przedstawiła w czasie kampanii, będzie realizować. I jednym zdaniem tylko odnośnie zachowania opozycji. Ja mogę zrozumieć niezadowolenie, mogę zrozumieć, że coś opozycji się nie podoba. Natomiast w momencie, kiedy jest przedstawiane potwierdzenie, że będzie 500 zł na dziecko, że będą bezpłatne leki dla seniorów, buczenie, drwiny, okrzyki, jakieś dziwne zachowania ze strony Platformy Obywatelskiej. Tutaj powtórzę, że akurat nie ze strony naszego kolegi posła, ale przede wszystkim z tych posłów, którzy mieli dużo do powiedzenia w Platformie Obywatelskiej, no było niesmaczne, bo to nie były elementy skierowane, myślę, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i wystąpieniu pani premier, tylko przeciwko wyborcom i przeciwko tym obietnicom, które były złożone. I jeżeli liderzy Platformy Obywatelskiej nie chcą, aby ten program był realizowany, jeżeli uważają, że osoby, seniorzy powinni płacić za leki, że dzieci w polskich rodzinach nie powinny dostawać tych 500 zł, to niech to jasno powiedzą, a zachowują się w sposób bardziej parlamentarny.
Odnoszę takie wrażenie, że dla opozycji było to exposé moim zdaniem bardzo wygodne, dlatego że było tam bardzo dużo rzeczy w punktach, które stanowią rodzaj zobowiązania, co bardzo łatwo sprawdzić, szczególnie te rzeczy, które zostały zapowiedziane jako rzeczy na pierwszych 100 dni. Wydaje mi się, część z nich rzeczywiście trudno do zrealizowania w tak ambitnym czasie. Jerzy Borowczak.
No cóż, nasza pani premier Kopacz, Ewa, streściła w swoim wystąpieniu i mówiła, co myśmy zrobili, w jakim okresie, co prawda w 8 lat, i będziemy teraz dokładnie patrzeć to, co PiS zapowiadał i to, co będzie robił. Dlatego ja nie słyszałem tego buczenia, ale ja siedzę sobie usiadłem daleko od tych pierwszych ław, więc może, Andrzej, bliżej, więc może coś tam słyszałeś. Ale wiesz...
Łaskawy jesteś dla swoich kolegów.
Sytuacja jest taka, że no obietnice są zawsze fajne, tak? Gorzej z realizacją. I my po prostu nie wierzymy, tak jak i Nowoczesna. I kiedy Ryszard Petru mówi, nie dacie rady, nie dacie rady. I ja też uważam, że nie dacie rady. Chciałbym, bo jeśli wrócicie do wieku, to ja już będę emerytem. Także chciałbym prywatnie dla siebie, ale głosowałem z pełną świadomością, bo wiem, jak jest ZUS obciążony, że ten system tego nie wytrzyma i chcę pracować dla Polski, bo jak jest wojna, trzeba nią walczyć, ale jak jest spokój, to trzeba dla niej pracować. I tak jest moje zdanie. I jeśli obniżycie ten wiek emerytalny, to Polsce zrobicie nieszczęście.
No też tylko pytanie jedno zdanie, tylko naprawdę jedno zdanie wyjaśnienia, bo to cały czas się powtarza, że my nie będziemy niczego narzucać siłom. Ci, którzy będą chcieli dłużej pracować, będą mogli dłużej pracować. Natomiast dajemy możliwość, przywracamy, chcemy przywrócić i przywrócimy poprzedni wiek emerytalny dla tych, którzy chcą z tego skorzystać.
I to jest właśnie, to jest to oszustwo, panie redaktorze. To jest to oszustwo. Dlatego, że oni zmuszą tych ludzi do pracowania do 68. Bo takie im emerytury zrobią, po 500-600 zł, że powiedzą, no ale macie wybór za 500 zł na emeryturze. A my mówimy nie, nie ożywimy.
Panie pośle, skąd tyle sarkazmu i tyle niewiary?
Ja panu powiem tak.
W nasze społeczeństwo.
Chcemy żyć jak w Europie. A proszę zobaczyć. Ale proszę zobaczcie. Kto ma 65 w Europie? Taki wiek. 60 i 65. 60 nie ma nikt. 67, ci co wyjeżdżają do Irlandii, 68, Francuzi. Ale jak długo to już się przybierzają do zmiany tego, tak?
Ale jak jest bezrobocie tam, jak jest bezrobocie u nas?
A u nas,
jaką
Andrzejku,
pracę
ile ludzi brakuje do pracy?
Ktoś, kto Grzegorz Furgo
milczący,
ile
zadumany nad budżetem
Polski. Przyszły koalicjant, jak usłyszałem.
Tak, no tak. Grzegorz Furgo.
Powiem państwu tak.
Platformy nie PiSu, tylko Platformy.
Koalicja opozycji.
Wrócę na chwilę do tego buczenia, bo ja siedzę jak raz w bardzo takim...
W eksponowanym
dobrym miejscu. Powiem wam szczerze, najbardziej buczy to chyba nawet i nie Platforma, tylko koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, czyli Kukiz 15. Bo tam dopiero się dzieje, łącznie z niecenzuralnymi słowami, które słyszę.
Ale nie w czasie ekspoze...
ale w ogóle. Padają niecenzuralne słowa nieraz, to jest w ogóle niebywałe.
To słyszeliśmy Kukiza chyba, Łaniuki, Olejniczy, kogo, co powiedział te pisowskie.
Mnie jakby w ogóle to nie dziwi. No, PiS, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Mam przyjemność siedzieć, widzę naprzeciwko prezesa Kaczyńskiego i powiem państwu jedną rzecz, zgodny jestem, naprawdę niesamowity podziw dla człowieka, który tak żelazną ręką trzyma cały klub. Nie wiem, czy do końca nawet wie, jakich posłów ma, nieraz nazwiska, imienia, ale naprawdę jest to armia znakomicie przygotowana i to nie jest nic dziwnego. Wszystkie rzeczy będą przeprowadzane, wszystkie głosowania przejdą po stronie Prawa i Sprawiedliwości, pomyśli. Tylko ja się czasami zastanawiam, tylko po co to? Po co te niektóre awantury i po co te nocne eskapady? Jak można to zrobić dzień, dwa spokojnie i tak PiS to przeprowadzi, i tak PiS to przeprowadzi? Bo rzeczywiście opozycja w dzisiejszym kształcie ma niewiele do powiedzenia, że nie można powiedzieć nic do powiedzenia.
Panie Grzegorzu, tak poprzednio wygląda. Też tak było, że opozycja miała niewiele do powiedzenia, tylko wynikało to z arytmetyki PO-PSL, teraz ta arytmetyka się obróciła, nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Ja myślę, że ekspoze było ważnym dokumentem, bo zawsze jest ważnym dokumentem i szacunek wymaga, żeby przemówienia programowego rządu wysłuchać
to, co się zgadza.
Z odrobiną szacunku. Przemówienie Donalda Tuska trwało ponad 3 godziny i nie było, jak pamiętam, przerywane buczeniem. Zapowiedziało radykalną zmianę sytuacji projektu społeczno-politycznego w Polsce. PiS w tej chwili przemówieniem Szydło przywraca, proponuje, rekomenduje Polsce inną zmianę. To znaczy ja uważam, że jeżeli dokonali wyborcy w Polsce, naród jako suweren dokonał zmiany i ta zmiana ma polegać na przesunięciu akcentów opisanych kiedyś bardzo ładnie jako spór między Polską liberalną a Polską socjalną, w stronę Polski socjalnej, to zwycięska partia ma prawo i obowiązek realizować ten program. I jeżeli
Marek, tego nikt nie
właśnie neguje. I dla wielu polityków,
to robią. Dlaczego nie ma dyskusji na komisjach? Dlaczego nie zajmuje się tym biuro
legislacyjne? Przypomnę,
tylko wszystko.
Że bywało wcześniej tak, że
nie było tak nigdy.
Że kiedy premier Tusk miał jakąś polityczną obsesję, to przeprowadzał swoje projekty w ciągu 2-3 dni również, nie bacząc
ale
na
ale nie jednej nocy.
No jak projekt górniczy.
Więc myślę, że to jest jakaś próba wierności zobowiązaniom wyborczym. I po tym, jak ta wierność będzie realizowana, można oceniać skuteczność rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnym żalem stwierdzam, że ten program społeczny został ulokowany przez wyborców położony na barki Prawa i Sprawiedliwości, że Sojusz Lewicy Demokratycznej błędnie krążąc wokół Janusza Palikota, pozbawił się szansy we współuczestnictwie w dyskusji na forum Sejmu na temat kształtowania innych relacji między państwem a obywatelem, bo istotą tego programu i tego expose jest odwrócenie nieco sytuacji, w której potrzeby obywatela stają się dla państwa w jakiejś mierze ważniejsze niż potrzeby korporacji, kapitału, oprzyrządowania państwa, więc zapowiada się ciekawy czas i będzie sporo sporów, które wynikają ze zmiany filozofii, która ma w Polsce w najbliższych latach obowiązywać.
Choć odnoszę takie wrażenie, że nie nazywając tego drugim expose, bo jest to, rozumiem, rodzaj recenzji, to muszę powiedzieć, że wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było, wydaje mi się, w sensie strategicznym bardzo ciekawe i miało, jakby to powiedzieć, chyba być dowodem także, że oprócz takiej prostej perspektywy zobowiązań, które Prawo i Sprawiedliwość na siebie nakłada, istnieje też ta perspektywa konstytucyjna i, jakby to powiedzieć, całej tej dużej zmiany, która, nie nazywając tego czwartą RP, ale wraca jednak do takiej całościowej próby zmiany państwa. Czy to ja dobrze zinterpretowałem wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego? Andrzej Jaworski?
Oczywiście zawsze, kiedy jest wystąpienie premiera przed uzyskaniem, potwierdzeniem mandatu, następują wystąpienia liderów poszczególnych partii. Nie ma w tym nic dziwnego, że także prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, ustosunkował się i do samego expose, potwierdzając, że będzie ono realizowane, ale także przedstawił szerszą wizję zmian systemowych, które powinny w Polsce być dokonane. I ja żałuję, że tym torem nie poszła zwłaszcza Platforma Obywatelska, bo wystąpienia polityków Platformy Obywatelskiej były jakby zupełnie z innej epoki. One tylko i wyłącznie skupiły się na krytyce i co jest ciekawe, jak później doszło do serii pytań, to było trochę i śmieszne, i żałosne, kiedy politycy Platformy Obywatelskiej pytali o bardzo konkretne projekty, kiedy będzie zrealizowana jakaś droga albo wybudowany jakiś most, który od 6 albo 7 lat nie jest realizowany. To właściwie tak, jakby to były pytania do swojego własnego rządu, dlaczego przez tyle lat nie zrealizował tych rzeczy, które dla społeczności lokalnej są ważne i czemu nie zaprzeczam, tylko to nie to miejsce, aby rozliczyć swój rząd, tylko raczej powinno się to odbywać na zasadzie takiej, że zresztą tak jak powiedziała Beata Szydło, my zachęcamy dzisiaj całą opozycję, bez względu na to, jakich jest barw, do tego, aby poprzeć ten projekt zmian, który został przez nią przedstawiony, bo to nie jest projekt dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko projekt dla całego społeczeństwa. Owszem, projekt socjalny, jak tutaj zwłaszcza ta część liberalna bardzo mocno podnosi, tylko że czy nie jest dla nas właśnie dzisiaj problemem numer jeden, problem polskich rodzin. To, żeby polskie rodziny, polskie dzieci miały możliwość normalnego funkcjonowania dzięki tym środkom finansowym, które chcemy przekazać. To, żeby nasi seniorzy nie musieli wybierać, czy mają zapłacić za prąd, czy kupić lekarstwa, wydaje mi się, że jest na tyle istotne, że w tych sprawach opozycja powinna nas poprzeć.
Choć problem polega moim zdaniem na znalezieniu na to środków, bo nikt nie podważa celów społecznych,
panie redaktorze, właśnie to nie jest tak do końca, bo gdybyśmy się wsłuchali w wypowiedzi, to nie chodziło głównie o środki. Owszem, jeżeli chodzi chyba o przedstawicieli Nowoczesnej, to te zdania padały, ale na to bardzo konkretna odpowiedź była. Natomiast niestety ze strony polityków Platformy Obywatelskiej było podważanie całego tego systemu. I
choć
to,
ja powiem w ten sposób, że wracając do tego, to nie jeśli nie było tego w Sejmie, to powiem to ja dzisiaj. Ja cały czas nie mam pewności, że na ten bardzo ambitny program społeczny są rzeczywiście zabezpieczone środki. Znaczy chętnie bym zobaczył wystąpienia już nowych ministrów i wicepremierów z PiS-u, szczególnie tych, którzy odpowiadać będą za resorty gospodarcze.
Tak jest.
No właśnie, i zaczną mówić o tym, dlatego że pani premier mówiła o kilku miliardach, które liczycie na to, że uda się pozyskać, czy to z nowych podatków, czy to z innego zinterpretowania pewnych rodzaju danin przez różnego rodzaju instytucje, ale to jest kilka miliardów. Przypomnę, że budżet, który jest przygotowany, jest już bardzo napięty. On wykorzystuje deficyt w bardzo dużym stopniu i właściwie rezerwy na zadłużanie kraju są niewielkie i w dodatku przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne zadłużaniu kraju przez Platformę
Obywatelską. Oczywiście i jestem jak najbardziej to potwierdzam, tylko proszę zwrócić uwagę na różnicę wypowiedzi polityków nawet tych, którzy rzeczywiście mają doświadczenie i wiedzę ekonomiczną w parlamencie czy w komentarzach, w wywiadach, a zupełnie inne relacje, także w zwłaszcza w dziennikach ekonomicznych, które no nie darzą nas sympatią, czy do tej pory nie darzyły, gdzie ekonomiści wypowiadają się zupełnie w inny sposób i potwierdzają, że jest to możliwe. Oni może wątpią, czy my to zrealizujemy, natomiast czytając, no nie będę wymieniał tytułów, ale nasze główne dzienniki zajmujące się gospodarką, tam już nie ma tego typu języka czysto politycznego, że to jest nie do zrealizowania i że tych pieniędzy nie można w żaden sposób pozyskać.
Ja bym chciał tu odpowiedzieć, bo chyba byliśmy na innej serii pytań, bo nasi posłowie regionalni byli zaniepokojeni tym, czy inwestycje, które są rozpoczęte w ich terenie albo na przykład są planowane, choćby droga Gdańsk-Szczecin, pytali, czy te inwestycje będą kontynuowane, a nie Andrzeju, czy dlaczego nie zrobione? No, no już nie miej nas za idiotów, tak?
No ale więc przepraszam, jeżeli ktoś się pyta, czy ta droga będzie zrealizowana, bo ona od 6 lat nie jest realizowana, nie. No to jest pytanie do planowane. Kogo? Do mnie, czy do tych, co 6 lat rządzili?
Tu nie mówisz prawdy, bo pytano o zaplanowane, rozstrzygnięte przetargi, dokumentacja i czy będzie kontynuowane.
A stanęły gdzieś prace w Polsce? Z dnia na dzień?
Ale Kulczyk wziął 2 miliardy i nie zbudował nawet centymetra.
Pamiętacie, jak w kampanii wyborczej było otwarcie jakiejś drogi, która do dzisiaj nie jest otwarta, Bronisław Komorowski tam przecinał wstęgę.
Pod Wrocławiem.
Dokładnie. No, przy tej drogi tam się nic nie dzieje.
Ale pamiętasz, jak holding Kulczyk wziął 2,5 miliarda odszkodowania, boście unieważnili przetarg i wygrał wszystko w sądzie? I nie zbudował w ogóle nic.
Powiem po raz trzeci,
jeżeli Skarb Państwa nie reagował i oddał to
po raz trzeci milczy.
Nie, to już za waszych rządów.
Cierpliwości.
Powiem państwu tak, cały czas teoretyczna rozmowa. Ja tu się zgadzam z panem, panie redaktorze, że trzeba najpierw posłuchać, co zrobią ministrowie odpowiedzialni. Ja mam dużą dozę zaufania do ministra Morawieckiego.
To jeszcze do czerwca i będzie prezesem Banku Narodowego.
Wydaje mi się, no wszystko jest możliwe, ale wydaje mi się, że to jest bardzo sensowne.
Dobry wybór.
I wolałbym posłuchać, co rzeczywiście mają konkretni ministrowie kompetentni do powiedzenia, niż w tej chwili komentować rzeczy, których nie wiemy. Ja wolałbym komentować rzeczy, które wiemy, czyli Trybunał, jak w jakim sensie to się odbywało, bo ja mam wrażenie, że Polacy nie za bardzo zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, co to jest w ogóle Trybunał Konstytucyjny i w jaki sposób to się bardzo odbywało, bardzo szybko odbywało. Tu można powiedzieć, że można wrzucić dwa kamyczki do ogródka. Trochę Platformie za to szybkie powoływanie.
Szybkie od czerwca?
No ale powołanie...
No, może trochę za szybkie, jeśli chodzi o dwóch.
Jeszcze ale ja wtrącę jedno słowo. Panie pośle, zaczęliśmy w czerwcu, prezydium Sejmu, wszystkie kluby parlamentarne, również PiS. Tylko PiS tamtej kadencji nie uznawał ani prezydenta, ani premiera, ani
choć
marszałka Sejmu.
Gdybyście podzielili tę stawkę panie na pośle, 3 i 2, byłoby łatwiej.
Nie
teraz nie mieliśmy tego problemu.
Panie pośle,
nie,
a tak, zdecydowanie
proponuję
tak,
trochę
zdecydowanie
spokoju,
tak,
trochę melisy i przestać tak w ten sposób się
zakończyć, panowie. Dacie mi to kończyć?
Tak.
Ja już zaraz się wyciszam. Powiem to, i druga rzecz bardzo ta niepokojąca, czyli ten niesłychanie szybki czas. Wszyscy byliśmy w tym Sejmie. W tej nocy, w tej sławnej nocy, bo to już jeszcze gorzej miał Senat, bo oni w ogóle siedzieli do drugiej w nocy. Ten ekspres, który to pendolino biegnące po tym Sejmie, to jest rzeczywiście niepokojące, dlatego że to wygląda tak rzeczywiście, bo za chwilę będą media. Boję się, żeby nie było podobnie. Publiczne do tego zaraz.
Chciał się pan zajmować, panie pośle, będzie pan
musiał
którejś nocy zajmować.
Będę
się tym zajmował na pewno, ale boję się o Sąd Najwyższy. To są bardzo złe praktyki. Ja może jestem nowicjuszem w tych sprawach, ale przyglądając się temu pośpiechowi, byłem lekko przerażony.
Ja myślę,
bo
że
naprawdę
my
można to zrobić.
Za chwilę wrócimy.
Tylko jednym zdaniem, panie pośle, 9 wieczór rozpoczęliśmy, zakończyliśmy o 10 wieczór, to tak zwana druga zmiana wychodzi z pracy. noc, to jest już jednak zupełnie
na trzecią
inna godzina.
Poszedł Senat, a prezydent następnego dnia, nie mówmy, tak powiem, dokończył
sprawę. Ja byłem wczoraj zdumiony, jak posłanka, pani poseł z Nowoczesnej, wtedy, kiedy była dyskusja, to była chyba godzina 13, mówi, pracujemy w środku nocy nad tym projektem. Wszystko działo się w ciągu dnia. I nie było, nikt nie był ograniczony w swoich wypowiedziach.
Jeśli chodzi o szybkie tempo, to ja myślę, że
naprawdę,
za chwilę
nie mówmy o nocy, kiedy mamy do czynienia z godzinami wieczornymi. Ale mówimy o Sejmie, tylko wy cały czas używacie języka, który dostajecie w jakichś skryptach, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
No ale jak? Jeżeli no, mówicie, Sejm był zwołany na 21.30.
No właśnie, a 21.30 skończyło się o 22 bodajże 15 czy 30. To są godziny nocne.
Szybko poszło.
Panowie, słuchają nas nasi wyborcy. Jeżeli wy mówicie, że 22.30 to już chcecie być w łóżkach i spać, to naprawdę gratuluję wam poczucia
humoru. Chcę, żebyśmy po przerwie wrócili do tych rzeczy, które były rzeczywiście w tym tygodniu bulwersujące. Ja rozumiem, że Trybunał Konstytucyjny na pewno, ale było też orzeczenie prezydenta. Ja myślę, że te dwie rzeczy na pewno nam, że tak powiem, ubarwią drugą część naszego spotkania.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Sudeciński, witam państwa ponownie. Słuchacie państwo Śniadania w Radiu Gdańsk. Rozmawiamy o polityce. Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska. Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość. Grzegorz Furgo, Nowoczesna. I Marek Formela, SLD.
Dzień dobry.
No chciałbym jednak, żebyśmy porozmawiali też o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Mariusza Kamińskiego. To była chyba ta pierwsza rzecz, która wywołała duże zamieszanie. Dopiero drugą była kwestia Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że te dwie rzeczy z całą pewnością no, są do przedyskutowania. Broni pan stanowiska prezydenta?
Ja zacznę trochę z innej strony. Mariusz Kamiński dla mnie, to mówiłem wielokrotnie także w naszych dyskusjach, kiedy tyczyły się właśnie sprawy z nim związane, jest osobą, co do której nie mam żadnej wątpliwości, że jest krystalicznie czysty, że jest wyjątkowym politykiem propaństwowym i nigdy w życiu nie doprowadziłby do złamania jakiegokolwiek przepisu prawa. Ale to jest moje przekonanie. Natomiast w momencie, kiedy było to słynne posiedzenie w Sejmie, posiedzenie utajnione, kiedy przez około godziny czy półtorej godziny przedstawiał sprawozdanie ze swojej pracy, proszę zwrócić uwagę, że nie tylko, że Sejm go wysłuchał w absolutnej ciszy, takiej ciszy, jakiej wtedy to właściwie nigdy chyba w Sejmie nie było, ale później, kiedy był wniosek przedstawiony przez prokuraturę o pozbawienie go immunitetu, to także posłowie Platformy Obywatelskiej go obronili. Jeżeli chodzi o samą sprawę sądową, to sytuacja też jest wyjątkowo ciekawa, bo kiedy ta sprawa trafiła po raz pierwszy do sądu, sąd tą sprawą nie zajął się, bo stwierdził, że nie ma żadnych znamion czynu zabronionego. A później mieliśmy już do czynienia ze spektaklem polegającym na tym, że sędzia z konkretnego sądu, o którym różne opinie krążą, postanowił wydać wyrok, który dla mnie, i to mówiłem także wtedy, więc tutaj nie ma nic nowego, był wyrokiem czysto politycznym. I wtedy także mówiłem, dzisiaj to powtórzę, nie wiem dlaczego sędzia taki wyrok wydał, ale on nie miał nic wspólnego ze sprawiedliwością.
Choć ja powiem w ten sposób, że ja cały czas odnoszę takie wrażenie, że my mamy pewien spór, który moim zdaniem ma jakby zupełnie dwa różne aspekty i cały czas to mieszanie tych dwóch aspektów jest bardzo silne. Znaczy ja nie podważam dobrych intencji Mariusza Kamińskiego i jego chęci działania, bo wszyscy wiemy, jakiego rodzaju działania on podejmował. Pytanie jest takie, czy nie mieliśmy do czynienia z przestępstwem urzędniczym, bo w rzeczywistości o to on jest oskarżony.
Zdecydowanie
tak. Ale w tej
tak.
sprawie właśnie wypowiadał się sąd po raz pierwszy ta sprawa trafiła do sądu, sąd nie miał co do tego żadnej wątpliwości.
To ja wiem, tylko że ja mówię, że może w takim razie lepiej doczekać do końca tego wszystkiego.
Ale właśnie tylko pytanie, co teraz mówię, oczywiście będę za chwilę oskarżony o to, że nie mam zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale panie pośle, nie mam. No to my tutaj w Gdańsku mieliśmy sędziego na telefon, który był w stanie doprowadzić do...
Ale nie wydawał wyroku, tylko mógł ustalić datę rozpoczęcia sprawy.
Ale skąd o tym wiemy? No jeżeli ktoś przez telefon pewne rzeczy proponuje ze względu na to, że dzwoni do niego przedstawiciel ówczesnej władzy, to panowie...
Czy osoba podająca się za przedstawiciela
ówczesnej władzy. Tak, oczywiście, ale on o tym nie wiedział, że to jest osoba podająca się. To tak naprawdę było resume tego, co się w Polsce dzieje.
A pamiętacie, jak się jeden przedstawił za ojca Rydzyka i podesłali mu limuzynę, jak PiS rządził? Znaczy, takie rzeczy się po prostu zdarzają i to chcemy wyeliminować. Ja to chcę powiedzieć tak, że no ta platforma taka zła niedobra, a uratowała jej Ziobrę przed Trybunałem Stanu i Kamińskiemu nie cofnęła immunitetu. Ale przecież...
No bo jeżeli są nieuczciwi, to nie mogliście przeciwko nim głosować.
Hipokryzji. Przyszedł pan Kamiński do Sejmu, jednostronnie przedstawił, jak to chciał Jolkę Kwaśniewską zamknąć Kwaśniewskiego, jak to było z tą willą.
Znaczy ja odnoszę takie wrażenie, że zjednoczył was antykomunizm.
Jeżeli to wasz marszałek do tego doprowadził. To miał być spektakl potępienia Kamińskiego przed odebraniem mu immunitetu, a ku waszemu głębokiemu zdziwieniu także wasi posłowie, którzy trochę mieli samodzielnego myślenia, stwierdzili, on ma rację.
Nie ma racji, nie ma racji. Dlatego, że to było tylko jednostronne. Trzeba było poprosić też prokuratora, który
ale
go
to wy byliście gospodarzem. Panie pośle, pan ciągle zapomina, że wy straciliście tą władzę 2 tygodnie temu. No przecież to wy rządziliście Sejmem.
Znowu będę wymieniał na daremno imię Grzegorz
Fulgo. Teraz tak byśmy apelowali do tych ludzi, którzy jeszcze nie są skazani, aby już dziś udali się do Belwederu po uniewinnienie. Bo proszę tak państwa. Zachował się prezydent Duda.
Proszę panów, ja tylko patrzę ze zdumieniem, bo Platforma miała 8 lat, żeby postawić pana Ziobro przed Trybunałem.
My nie pracowaliśmy nocami.
8. Nie, nawet można było. Naprawdę, a już jako a zwykły wyborca wtedy ta kompromitacja, że po prostu przepychacie ten wniosek. Idzie ten wniosek ukarania.
A pani premier w Gdańsku?
I nie przychodzicie na to głosowanie, to było rzeczywiście robienie sobie żartów i dzisiaj jest jak jest. No, brakowało tej konsekwencji w wielu rzeczach.
A no. Jeśli chodzi o to, odnoszę takie wrażenie, że tak, że jeśli nawet istnieje zrozumienie dla sprawy decyzji prezydenta Dudy, to jakby to powiedzieć, ilość żartów, która krąży w sieci na ten temat, nawet będzie odnoszę wrażenie życzliwych, ale jakby to powiedzieć, żartów jednak dość zabawnych. Nie troszeczkę nie przeraża pana, że jest takie poczucie, że można wszystko zrobić trochę?
Czy miłosierdzie prezydenta nie jest reglamentowane, więc prawo łaski jest stosowane.
Nawet dla niewinnych. Nieskazanych.
Prezydent ma prawo skorzystać bez tłumaczenia, dlaczego korzysta. I taka decyzja prezydenta Dudy jest wpisana w konstytucję i spory między prawnikami, bo przecież śledzimy te spory, pokazują, że ta przestrzeń dla podjęcia takiej decyzji, czy ona jest motywowana przekonaniem subiektywnym, czy wynika z obiektywnych przesłanek, jest w tym momencie drugorzędna. Ona po prostu, to jest uprawnienie, które zostało zapisane. Jak wiecie doskonale, ono wywodzi się z dawnego prawa łaski, jest rodzajem refleksu dawnych upoważnień, że król był panem...
A w takim razie polityczny aspekt. Ja przypomnę, że zastosowanie tego aktu przez innych prezydentów też budziło właśnie kontrowersje.
Mówię na przykład, możemy powiedzieć na przykład o wiceministrze Sobotce, który został ułaskawiony przez prezydenta Kwaśniewskiego tuż przed, ale czas pokazał, że to nie była zła decyzja, bo wiele lat później komendant główny policji pan Kowalczyk został ułaskawiony, a zatem hipoteza, że ten przeciek informacji zaczął się od Kowalczyka przez Sobotkę, została jakoś zatrzymana u samego źródła, więc być może decyzja pana prezydenta Dudy, dziś budząca kontrowersje zwłaszcza w szeregach Platformy Obywatelskiej, okaże się, że za kilka lat, bo postępowanie to się może toczyć, prawda?
Nie jestem pewien, czy się zdecyduje prokurator.
No nie wiadomo, tak. Natomiast też uważam, ostatnie zdanie, że jest też jakieś pytanie o jakość kadr sędziowskich. Myślę, że i kryterium wieku, które upoważnia bardzo młodych ludzi do rozstrzygania bardzo poważnych spraw, jest kryterium stosowanym na przykład w jurysdykcji anglosaskiej bardzo poważnie i nie można zostać sędzią przed zgromadzeniem odpowiedniego doświadczenia prawniczego. U nas te ścieżki rozstrzygania o losach ludzi są bardzo skrócone i uważam nie do końca adekwatne do wymiaru spraw. A jest też jakaś taka... wydaje mi się, że w momencie, kiedy, tak jak tu w Gdańsku się zdarzyło, prezes Sądu Okręgowego pisze listy rekomendujące w sprawie przyjęcia studentów, którzy są dziećmi jego podwładnych na studia prawnicze na Uniwersytet Gdański, to jest coś dobrego i nie należy mówić, że to środowisko jest pozbawione rys, tak? I mówienie o tym środowisku z mniej nabożnym szacunkiem jest obowiązkiem polityków uczestniczących w kształtowaniu prawa.
No ale szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy kontradykcyjny proces, to wydaje mi się, że rozstrzygnięcie to nie jest tylko rozstrzygnięcie sędziego, tylko mamy do czynienia z rozstrzygnięciem, które następuje w procesie karnym czy cywilnym. To jest jednak trochę coś innego niż tylko kwestia przypisania tego konkretnemu sędziemu.
Ale dzisiaj zrobienie tych awantur, bo rzeczywiście to ciągłe są awantury o to. Za chwilę rzeczywiście prezydent może podpisać ustawy, której nie ma. Ale powiem państwu jedną rzecz.
Sekundę.
To oczywiście jest żart i przenośnie. Ale ja mogę tylko panu Jurkowi zadać pytanie, którego nie rozumiem. O co chodziło Donaldowi Tuskowi, że trzymał 2 lata na funkcji pana Kamińskiego? Po prostu w życiu tego nie zrozumie. 8 lat na załatwienie sprawy, jeżeli
miał
tak, to się wszystko mówi. Ja nie mam problemu z tym, na przykład z Prawem i Sprawiedliwością, bo mnie to nic nie zaskakuje. Oni idą z konkretnym planem. Wiadomo będą, że będą wymienione kadry i to się w ogóle nie dziwimy. Robią to bardzo szybko. U was to wyglądało w sposób beznadziejny. Ja tego nie byłem w stanie zrozumieć, że 2 lata facet wam buduje pod nosem, co chce zbudować i zbudował. I teraz wszyscy się dziwią, że on jest tam, gdzie jest, bo i że prezydent uniewinnia. No prezydent nie tylko uniewinnił pana Kamińskiego, ale jeszcze 3 innych funkcjonariuszy, którym wszyscy milczą.
Chcę odpowiedzieć, prawda? Tak, to właśnie jest krystaliczność Mariusza Kamińskiego. Tak,
i tak, tak jak mówię, że
premier Tusk powierza mu dalej funkcję, a on online podsłuchuje premiera, napuszcza na niego różnych swoich agentów. Tomku, z walizką pieniędzy? Taka jest uczciwość Mariusza.
A to jakieś coś nowego, bo tego Mariusza nie słyszeliśmy,
Kamińskiego. Gdzie jest ta walizka?
Że Donald Tusk był posłuchiwany i dostał jakąś propozycję?
Nie,
dostał propozycję od ministra Kamińskiego. Ja przypomnę, że jakby to powiedzieć, upadek Mariusza Kamińskiego w tym sensie, że jego odwołanie nastąpiło w momencie, kiedy znalazł się w sytuacji takiej premier, że przyjechał do niego Mariusz Kamiński i sugerował, że nie podjęcie jakichś działań konkretnych będzie, jakby to ładnie powiedzieć, najdelikatniej mówiąc, błędem.
Ale właśnie jakich działań? Działań teraz pokazujących, że doszło do popełnienia przestępstwa.
Prowokacja, zwykła prowokacja.
I w związku z powyższym pytanie, czy będzie państwo reagowało, czy nie będzie reagowało, bo my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wszyscy, bez względu na to, czy ktoś jest prezydentem, premierem, czy stoczniowcem, tak samo odpowiada w stosunku do prawa, czy osoby z tej wyższej półki mogą sobie pozwolić na więcej.
No to jest, była to prowokacja podstawa przeciwko swojemu premierowi, który dał mu szansę, mówi: Mariusz, bo go znamy kupę lat, ja od 3 kadencji. Ścigasz.
Ja z Mariuszem Kamińskim studiowałem historię razem, więc znam go jeszcze dłużej.
Chcemy, żebyś wypalił żelazem korupcję. Chcemy, tylko rób to zgodnie z prawem. No a przecież pamiętacie te walizki pieniędzy, tego agenta Tomka. No jak oni to robili? Jak partacze.
Tylko panie.
Ale mimo wszystko premier Tusk powiedział: nie
tolerował chcę... partacza.
Nie chcę nikogo targać przed Trybunał Stanu. Dlatego nie zgodził się, abyśmy zebrali podpisy, kiedy wygraliśmy wybory, i on to blokował.
To wróćmy w takim razie do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie się dlatego, że były afery, które chcieliście ukryć i baliście się, jak będzie postępowanie, to wtedy to będzie.
Nie.
To ja bym powiedział raczej, że premier Tusk chciał mieć Mariusza Kamińskiego, żeby nie mieć afer. Raczej.
8 wielkich afer nierozliczonych do dzisiaj, w tym także nasza afera Amber Gold. No pamiętajmy
o
tym.
Powiem teraz tak. A wasza afera, kupiliście rafinerię Morzejki za 3,5 miliarda dolarów. Jesteś w Komisji Skarbu. 1 miliard strat rocznie. Ile tych ośmiorniczek za to można by zjeść?
Ale
jest
dzięki
prawda,
temu
czy nie?
Mamy...
3,5 miliarda dolarów w błoto wywaliliście. Tak się znacie na gospodarce.
Panie
I
pośle,
tak inwestujecie polskich podatników pieniądze.
Panie pośle.
Ale tutaj też chyba w okolicy jakaś rafineria poniosła straty na złożach w Norwegii.
Tak, i to duże. Dużo większe niż te. Natomiast
3,5 miliarda chyba nie.
Chcę panu powiedzieć, że wtedy była możliwość zabezpieczenia energetycznego kraju. A wskutek niestety waszej polityki do tego nie doszło. Wy jesteście w stanie zrobić wszystko, aby Nord Stream funkcjonował.
My wam jesteśmy potrzebni.
Nie, chyba nie protestować w tej sprawie.
Wróćmy w takim razie do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest moim zdaniem sprawa jednak serio, dlatego że, co by nie powiedzieć, to pierw koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nie znacząc tych pięciu nowych kandydatów, czyli nie dzieląc ich na grupę trzech i dwóch, doprowadziło do sytuacji, w której rzeczywiście bardzo było trudno odpowiedzieć na pytanie, czy ta ustawa, która została w poprzednim Sejmie przeprowadzona, powiem szczątkowa ustawa, nie taka jak ta nowa całościowa, czy mogła doprowadzić do zgodnego z prawem wymienienia części członków Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie miał orzekać Trybunał Konstytucyjny. To był paradoks sytuacji. Teraz mamy nową ustawę, która jest już podpisana przez prezydenta, która zmienia całkowicie sytuację. No ale teraz pytanie, co zrobić z faktem wybrania tych pięciu członków, ale ich niezaprzysiężenia przez prezydenta? Co zrobić z ewentualnymi nowymi wybranymi pięcioma, też znowu nieznaczonymi członkami Trybunału Konstytucyjnego i jak w ogóle wybrnąć z tej sytuacji, którą no, trochę na raty zgotowała pierw koalicja Platformy i PSL-u, a teraz PiS.
Ja jeszcze raz podkreślę, chodzi o tą wybraną piątkę. Zaczęliśmy to w czerwcu na tym dyskutować. Biuro Legislacyjne Sejmu, eksperci, konstytucjonaliści uznali, że skoro trzech sędziów kończy swoją kadencję 2 listopada, Sejm był do 12 listopada, a następnych dwóch, 8 grudnia, to ten Sejm ustępujący ma prawo ich wybrać, bo to Sejm wybiera, tak? I dlatego głosowaliśmy nad całą piątką i to są ekspertyzy, które pozwoliły nam na to, że wybraliśmy pięciu.
No tak, ale tutaj powinniśmy doczekać do orzeczenia. Dlaczego tak, PiS nie doczekał do orzeczenia i dlaczego od razu postanowił zmienić tę ustawę?
Bo to pakiet demokratyczny.
Proszę Państwa, ja sobie tylko jedną rzecz tutaj postanowiłem przypomnieć. Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu 26 maja 2015 roku. Z mównicy sejmowej mówi pan poseł Robert Kropiwnicki, reprezentujący Platformę Obywatelską, gdzie mówi jasno, że cała ta akcja jest tylko i wyłącznie po to, aby tych sędziów wybrała jeszcze ta grupa, która dzisiaj rządzi, czyli wy. Więc proszę nie mówić, że było inaczej.
Muszę to
wiedzieliście,
sprawdzić,
bo... o tym było mowa także w pan
wiesz, że to był prezydium Sejmu Piotrowicz zaproponowało tych pięciu kandydatów.
Tym, ale ja mówię o wypowiedzi waszego przedstawiciela. O tym była mowa także w czasie dyskusji, kiedy pan poseł Piotrowicz
to
zacytował
prokurator stanu wojennego,
przez 5 minut wystąpienie pana posła Kropiwnickiego z Platformy Obywatelskiej, która sprowadzała się do jednego. My dzisiaj rządzimy, dzisiaj wybieramy, potem co będzie, nie wiadomo.
No tak, ale nikt nie mógł podważyć wyboru tych trzech teraz, pierwszych. To z całą pewnością nie ma możliwości podważenia.
Byłoby dobrze, gdyby ci dwaj kolejni zrezygnowali sami. Wówczas byłaby trochę inna sytuacja i wybór tych dwóch byłby naturalnym obowiązkiem parlamentu. I są takie ekspertyzy, które wskazują, że wyjściem honorowym z tej sytuacji była rezygnacja tych dwóch, których kadencja upływała
8 grudnia.
Ponieważ to się nie stało, więc przypuszczenie, że w tle są motywy polityczne związane z wyborem całej piątki, stało się pewnego rodzaju dyrektywą polityczną, którą Prawo i Sprawiedliwość zrealizowała Jurku równie skutecznie, jak wcześniej koalicja PO-PSL realizowała swoje
projekty. No tak, ale tylko teraz
projekty.
Powiem w ten sposób, zobacz, ale na koniec mamy psucie jednak ładu konstytucyjnego, co by nie powiedzieć.
Nie mamy psucia ładu konstytucyjnego, dlatego, że to jest no, konkretny przykład.
Rozbicie szklanki po pięciu sędziów wybranych są psuciem ładu konstytucyjnego.
Tylko, że my wtedy mówiliśmy dokładnie, kiedy to się odbywało, że jeżeli Platforma Obywatelska dzisiaj idzie rozwiązaniem siłowym, to wcześniej czy później dojdzie do sytuacji takiej, że trzeba będzie to naprawić. Dzisiaj to naprawiamy.
Ale jest w tej nowej ustawie też rozsądny przepis o ustanowieniu kadencji prezesów Trybunału. No jest jakaś próba korekty. No wynik wyborczy pozwala Prawo i Sprawiedliwość i Sprawiedliwości realizowanie własnego pomysłu na korektę instytucji państwa i z tym trzeba się pogodzić lub wygrać następne wybory, tak?
I jeszcze jedno zdanie wypowiedziane przez przedstawiciela Kukiz15 w Sejmie, które myślę, że było dosyć ciekawym zdaniem, już nie pamiętam, kto to powiedział, to nie jest to moje autorstwo, że jeżeli sędziowie, którzy mają być w Trybunale Konstytucyjnym, godzą się i dają swoje nazwiska i dają się wybierać w procesie, który jest dzisiaj przez wszystkich podważany, to jest pytanie, czy te osoby powinny w tym Trybunale Konstytucyjnym zasiadać.
Grzegorz Furgo.
No nie chcę tego już komentować, ale tak samo mogę powiedzieć, że ja nie biorę poważnie w wielu przypadkach Kukiz 15, bo tak jakbym brał poważnie, to bym musiał wziąć poważnie pana Kukiza jako wybitnego specjalistę do służb specjalnych. Ja sam słyszałem, jak powiedział, że on się po prostu na tym zna, bo ojciec był w AK, czy gdzieś przed wojną. No, zasiada w komisji do spraw służb specjalnych. Facet, który cały czas śpiewał. Więc ja niepoważnie biorę
jest wiceprzewodniczącym.
W wielu przypadkach tej partii, bo widzę, jak oni się zachowują i wydaje mi się, że będą mieli
lekceważenie wyborców,
gigantyczny problem, bo ja mam ogromne pretensje, bo wprowadził narodowców i widzimy, co się dzieje.
No, ale narodowcy też mają prawo żyć i głosić swoje poglądy, panie pośle.
Widzimy, co się stało we Wrocławiu,
dlaczego cały czas naznaczacie społeczeństwo tak jak Platforma?
Nie.
Moglibyście chociaż trochę być samodzielni.
Nie naznaczamy, tylko widzimy, co się stało we Wrocławiu dwa dni temu. Wróćmy w związku z tym, do czego mamy wrócić.
Do Trybunału jednak dwa słowa jeszcze.
Dla mnie to jest bardzo poważna rzecz. I najgorsza, najbardziej poważna rzecz, że moim zdaniem większość społeczeństwa nie za bardzo rozumie, o co tu chodzi.
To prawda, ale to jest straszny kłopot, jak z tego wybrnąć.
Tak, jak z tego wybrnąć, nie wiem, jak z tego rozumieć. Ale przyznam się szczerze, ale Kij Browisko jest sadzone w ogóle w środowisko. Niesłychanie...
Pan poseł Furgo ważną rzecz poruszył, przypominając to tę wypowiedź posła z ruchu Kukiz 15, że jednak jest to jakieś pytanie o rozumienie prawa przez tych, którzy pozwalali się w tym trybie wybrać. To jest wiele pytań związanych z tym wydarzeniem, bo przecież świadomość prawna osób wybierających się do Trybunału Konstytucyjnego powinna być nieznacznie wyższa niż nawet tych, którzy ich wybierają ze względu na odpowiedzialność i rolę Trybunału. Więc jesteśmy w dość skomplikowanej sytuacji i myślę, że to będą trudne tygodnie.
A propos wybrania, to chciałbym jeszcze mały komentarz poprosić. Mamy trzech, jak rozumiem, już pomorskich wiceministrów.
Tak. Pana... I ani jednego wojewody.
Ani jednego wojewody. To już jakby inna sprawa. Znaczy mamy bardzo dużo, zdaje się, kandydatów. Nie wiem, czy potwierdzi pan, że mamy aż 8 kandydatów na to stanowisko, Andrzej Jaworski?
Znaczy, ja nie słyszałem jeszcze o żadnych poważnych kandydatach, natomiast sytuacja jest dokładnie taka, że w najbliższym czasie będą rozstrzygane kwestie personalne na stanowiskach wojewodów w Polsce, dlatego że wojewoda to jest reprezentant rządu i w związku z powyższym jest jak najbardziej naturalne, że tak jak rząd złożył dymisję, tak tą dymisję
to nie jest naturalne, okazało się
złożyli wojewodowie. Znaczy jak nie jest naturalne?
Wojewoda Stachurski oświadczył w Radiu Gdańsk, że on jest męczennikiem i będzie czekał, aż zostanie odwołany. Jakby nie przeczytał artykułu 38 ustawy o Radzie Ministrów.
Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście tylko 15 wojewodów się podało.
Że w momencie, kiedy prezydent przyjął dymisję rządu, to enumeratywnie wojewodowie i ich zastępcy podają się
z automatu.
Dzień później w Radiu Gdańsk w rozmowie z Agnieszką Michajłów pan wojewoda Stachurski oświadczył, że stanowi własne prawo i pozwoli się wyciągnąć za uszy z gabinetu.
Ale panie redaktorze, myślę, że pan żartuje jednak świadomość osób wybieranych przez Platformę Obywatelską powinna być na poziomie wystarczającym.
Czyli jakieś nazwiska, które pan nam zdradzi, to chcę spytać o komentarz do nominacji Jacka Kurskiego, byłego kolegi partyjnego, na stanowisko wiceministra. Jak rozumiem, to jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości, a nie któregoś z koalicjantów waszych z szerokiego bloku prawicy.
Znaczy, jeżeli chodzi o powoływanie podsekretarzy stanu, to jest decyzja ministra odpowiedzialnego za dany resort.
Minister Gliński.
Pan profesor Gliński zaproponował, tak jak to wczoraj usłyszeliśmy, jednemu posłowi i Jackowi w funkcję w ministerstwie jemu podległym. To jest jego autonomiczny wybór. Ale przypomnę też, że kiedy w tym radiu byłem pytany, wypowiedziane nie tak dawno, to czy Jacek Kurski będzie wojewodą. Powiedziałem, że takiej decyzji na pewno nie będzie, ale też powiedziałem, że Jacek jest osobą, która na pewno może pracować na ważnych stanowiskach i myślę, że jeżeli trafił do tego resortu, to jego zdolności będą tam wykorzystane.
Grzegorz Furgo.
Panie pośle, mam jedno pytanie. Może się zamienimy rolami, panie
redaktorze? Ja bardzo niechętnie oddaję prawo do
zadawania
pytań. Bo jest
pan bardzo dobrze poinformowany. To ja bym chciał tylko dowiedzieć się, bo już się zbliżamy do końca zapewne. Co państwo szykujecie, jaką państwo szykujecie, jaką rewolucję w mediach? Bo Jacek Kurski, jeżeli ja się nie mylę, to jest ewidentnie dany do
ministerstwa. Tam jest trzech chętnych na zajmowanie się mediami.
W określonym celu, tak mi się wydaje. W związku z tym pytanie jest, jaka rewolucja czeka nas w najbliższych dniach w mediach publicznych, a siedzimy w medium publicznym.
Czy pan poseł specjalnie mówi w najbliższych dniach, czy to jest ta prowokacja?
Bo ja sądzę, że w przypadku obserwując działania Prawa i Sprawiedliwości, to jest to bardzo szybko i z zaskoczenia.
Ja myślę, że to także nasi obywatele chcą, aby nie rewolucja, ale gwałtowna i szybka zmiana w mediach publicznych się dokonała. Nie może być tak, że media publiczne to jest instytucja, która nie tylko, że nierzetelnie przedstawia aktualną sytuację, ale wręcz narzuca swoją własną interpretację stanów faktycznych, chociażby jak to mamy ostatnio w sprawie imigrantów, tematu bardzo gorącego także u nas na Pomorzu. Jeżeli w mediach publicznych jest ciągły atak i bez względu na to, co ma do powiedzenia obecna pani premier, jest ona atakowana. Nie dlatego, że zrobiła coś złego, tylko po prostu dlatego, że tak sobie ktoś założył z osób, które w tych mediach rządzą. To jest to niepokojące.
Przypomnę, że tylko, że media publiczne mają dość zróżnicowaną strukturę i zawsze lepiej adresować to do konkretnego medium, bo jesteśmy na razie w gościnnym Radiu Gdańsk.
My jesteśmy
gościnne dla bardzo wielu poglądów.
Spółce prawa handlowego. Tak. Dobrze prowadzone.
Mówię o głównych wiadomościach telewizji polskiej. Jeżeli w jednym programie są dwa różne bloki atakujące Prawo i Sprawiedliwość na zasadzie czysto ideologicznym, to jest pytanie,
ja pomogę trochę panu posłowi. Otóż wydaje mi się, że dyskusja, która dotyczy głównie telewizji polskiej w tej chwili, o to, czy ma być to dalej spółka prawa handlowego, czy Narodowa Instytucja Kultury, jest dyskusją ważną, ponieważ w wymiarze spółki prawa handlowego, która jest obciążona olbrzymim misyjnym zobowiązaniem wynikającym z ustawy o mediach publicznych, no rodzą się pytania o granice realizacji tej misji i być może nowa definicja organizacyjna telewizji publicznej jest kierunkiem myślenia, który powinien być poważnie na forum
Sejmu podjęty. Choć z całą pewnością właśnie chciałbym, żebyśmy na temat misji mediów publicznych po prostu podyskutowali przez kilka tygodni, a po kilku miesiącach podjęli jakąś decyzję, a nie którejś nocy. No ale to jest jakby
Z perspektywy Radia Gdańsk, która jest instytucją dobrze prosperującą, to jest inna perspektywa niż telewizji publicznej. Telewizja publiczna została poddana olbrzymiej kuracji oszczędnościowej, komercyjnej. Zostały zdewastowane relacje z pracownikami, z dziennikarzami, z twórcami i to jest pytanie, jak daleko na tej drodze można się posunąć. No, moim
Marek
zdaniem,
Formela?
Jednym zdaniem.
Jest kres. Jest kres.
Byłem krytykiem zarządu tamtej telewizji i to ostro krytykowałem. Także
Andrzej
czekam
Jaworski.
Też na te zmiany.
Kilka dni temu, napisałem bardzo jedną rzecz na Twitterze. W wiadomościach totalny odjazd. Po zamachach w Paryżu w dwóch materiałach atak na Prawo i Sprawiedliwość i nowy rząd za to, że nie chce przyjmować islamistów, a nie potępienie tego, co
bardzo
się stało w Paryżu.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie do studia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy.